Tajna wojna Hitlera. Taśma 14, ścieżka 2. Skorceny na próżno czekał na moment, w którym główne siły jego brygady będą mogły wyruszyć do boju. Aż widząc, że planu przełamania amerykańskich linii obronnych nie uda się zrealizować, uzyskał zgodę na wprowadzenie do walki swojej brygady jako jednostki regularnej. Tymczasem 6 lub 8 zespołów Einheitsteilau było już na tyłach Amerykanów. W pobliżu miasteczka Uy, w połowie drogi między Liège a Namur, przed kolumnę amerykańskich ciężarówek wybiegł żołnierz siedzący dotychczas w jeepie na poboczu szosy. — Nie możecie jechać tą drogą! — krzyknął do kierowcy pierwszego samochodu. — Jechać tym objazdem! — wskazał na drogę przez las. — Dziękuję, chłopie. Z kabiny ciężarówki wychylił się porucznik i dał znać sygnaliście, aby ten skierował kolumnę na drogę wskazaną przez żołnierza z jeepa. Nie miał żadnych podstaw, aby podejrzewać, że uprzejmy kapral jest żołnierzem specjalnego oddziału Skorcenego. Po kilkunastu minutach cała długa kolumna amerykańskich samochodów skryła się w lesie, podążając drogą, która miała ich wprowadzić w kierunku całkowicie przeciwnym do tego, w którym zmierzali. Jak oni mogli dotrzeć przez Atlantyk do Europy i się nie pogubić? Żołnierz, który wskazał Amerykanom zły trakt, wrócił do jeepa. Nie mógł zrozumieć, że amerykański porucznik mógł mu tak łatwo uwierzyć, nie sprawdzić jego dokumentów, nie spytać o hasła, ani nawet o jednostkę, lecz potulnie skierować kolumnę na złą drogę. Masz niezły akcent. Siedzący w kabinie żołnierz uruchomił silnik i szybko odjechali z miejsca, które mogło stać się dla nich niebezpieczne, gdyby Amerykanie zorientowali się zbyt szybko w podstępie i wrócili do skrzyżowania pod Uy. Tak działały czołówki brygady Skorcenego. Niemieccy żołnierze w amerykańskich mundurach zawieszali na drzewach czerwone wstęgi, które miały ostrzegać, że droga jest zaminowana. Przecinali przewody telefoniczne, wysadzali słupy, kierowali oddziały amerykańskie na manowce. W starciu pancernych dywizji wyglądało to raczej na szkolne psoty niż zadawanie nieprzyjacielowi poważnych strat. Jednak poczynania brygad nabrały innego wymiaru po wypadku, jaki zdarzył się przy stacji benzynowej. Kierowca jeepa zatrzymał się przy cysternie i krzyknął "Petrol, please!" Żołnierz obsługujący pompę spojrzał na niego zdziwiony. Żaden amerykański żołnierz nie mówił "petrol", lecz "gaz" i nigdy śpiesząc się nie powiedziałby "please". — Skąd jesteś? — zapytał któryś z żołnierzy stojących obok. Niemiec zorientował się, że popełnił jakiś błąd, który go zdekonspirował. Nie czekał. Wrzucił wsteczny bieg i usiłował uciec. Ale na oblodzonej drodze jego samochód wpadł w poślizg i stoczył się do rowu. Gdy spod pogiętej karoserii wydobyto 4 żołnierzy, ktoś zauważył, że pod amerykańskimi mają niemieckie mundury. 3 odmówili składania zeznań i zostali rozstrzelani. Jeden, który tak niefortunnie chciał zatankować petrol zamiast gaz, uratował życie, zdradzając wszystko, co wiedział o jednostce Skorcenego. Wiadomość przekazana do alianckiego sztabu podziałała jak pożar w suchym lesie. Natychmiastowym jej następstwem był raport wywiadu ostrzegający. Otto Skorceny, specjalista od porwań i zabójstw wysoko postawionych osobistości, z 200-osobowym oddziałem zmierza do kwatery naczelnego dowódcy wojsk alianckich generała Dwighta Eisenhowera. Niemieccy żołnierze mówią po angielsku, mają amerykańskie mundury i samochody. Jedynym ich przeoczeniem jest brak dog tags, blaszek identyfikacyjnych noszonych przez żołnierzy amerykańskich na szyi pod koszulami. Sztab Eisenhowera pod Paryżem i kwatery innych alianckich dowódców Montgomery'ego, Bradley'a, Pattona otoczono zasiekami, postawiono przy nich czołgi i wzmocniono warty. Wywiad w trosce o bezpieczeństwo głównodowodzącego posunął się dalej. Codziennie między Saint-Germain i Wersalem przejeżdżał odkryty jeep, z którego manifestacyjnie wyglądał generał Eisenhower. Był to oczywiście oficer bardzo podobny do głównodowodzącego wojskami alianckimi, podpułkownik Baldwin Smith, którego patriotyzm skłonił do przyjęcia bardzo niebezpiecznego zadania ściągnięcia na siebie ataku niemieckich sabotażystów. Mijały dni, a wielki przełom, jakiego spodziewał się Hitler, nie następował. Amerykanie, choć zaskoczeni ofensywą, wytrzymali pierwsze uderzenie, a na ich szczęście po kilku dniach pogoda poprawiła się na tyle, że mogły wystartować samoloty. Dywizje broniące centralnego punktu skrzyżowania strategicznych dróg w rejonie Bastogne mogły wytrwać i odpierać ataki jednostek niemieckiej 5. Armii Pancernej dzięki dostawom broni i zaopatrzenia z powietrza. Samoloty zaatakowały niemieckie kolumny pancerne i linie zaopatrzeniowe. 22 grudnia samoloty amerykańskiej 9. Armii Lotniczej wykonały 1300 lotów. Następnego dnia 2000 alianckich bombowców i myśliwców atakowało 31 obiektów, dezorganizując dostawy amunicji i paliwa dla niemieckich kolumn. Na południu przystąpiła do przeciwnatarcia 3. Armia generała George'a Pattona. Od północy naciskała 1. Armia amerykańska. Wielka niemiecka ofensywa nie mogła trwać długo, gdyż zapasy paliwa niemieckich wojsk były bardzo ograniczone. Już po 5 dniach walki załogi wspaniałych czołgów Königstiger, z którymi nie mógł mierzyć się żaden czołg aliancki, opuszczały te maszyny i pozostawiały je na poboczach dróg, gdyż w zbiornikach nie było benzyny. W niemieckich oddziałach pancernych straty z tego powodu były większe niż od pocisków. Być może świadomość nadchodzącej klęski, niemożność zrealizowania głównego celu ofensywy pchnęła niemieckich żołnierzy do zbrodni. Być może działali na rozkaz wydany tylko dlatego, żeby przerazić wroga, zadać mu jak największe straty. Było to 17 grudnia w pobliżu miasteczka Malmedy. Żołnierze z doraźnie sformowanego oddziału Waffen-SS, nazwanego Kampfgruppe Peiper, od nazwiska dowódcy Obersturmbannführera Joachima Peipera, otoczyli około 150 amerykańskich jeńców. Zgromadzono ich na placu w pobliżu kawiarni Bodarf. W pewnym momencie SS-mani zaczęli strzelać do jeńców. Bez wątpienia nie była to egzekucja zorganizowana, lecz jakby wybuch nienawiści, a może działanie na doraźny rozkaz. Amerykanie rzucili się do ucieczki w stronę pobliskiego lasu. Ci, którzy dopadli drzew, byli uratowani, gdyż SS-mani ich nie ścigali. Inni upadli na ziemię, udając martwych, ale nie na wiele im się to zdało, gdyż niemieccy żołnierze sprawdzali, kto żyje, i dobijali rannych strzałami z pistoletów. Po kilkunastu minutach, gdy na placu pozostało około 70 trupów, Niemcy odjechali. Tego popołudnia na miejsce masakry dotarł patrol z 291 batalionu saperów, a wieczorem powiadomieni o incydencie dowódcy amerykańscy postanowili podać to do publicznej wiadomości. Jeżeli SS-mani działali na rozkaz, zamierzając przestraszyć Amerykanów, to nie osiągnęli celu. Efekt był przeciwny. Zbrodnia pod Malmedy wzmocniła morale żołnierzy amerykańskich, którzy po raz pierwszy bezpośrednio zetknęli się z barbarzyństwem wroga. Po wojnie sprawcy masakry, w tym Józef Sepp Dietrich, dowódca 6. Armii Pancernej, w skład której wchodził Kampfgruppe Peiper oraz Joachim Peiper, stanęli przed sądem. 48 SS-manów, w tym obydwaj dowódcy, zostali skazani na śmierć. Jednak większości wyroków nie wykonano, a Peiper, choć bez wątpienia ponosił bezpośrednią odpowiedzialność za masakrę dokonaną przez jego żołnierzy, szybko wyszedł z więzienia. Podjął dziwną w tych okolicznościach decyzję o osiedleniu się po wojnie we Francji, gdzie w 1970 roku jego stojące na uboczu domostwo zostało podpalone, a on sam zginął w płomieniach. Już 24 grudnia po 8 dniach walk stało się oczywiste, że ofensywa w Ardenach nie powiodła się. Bitwa jeszcze trwała, ale 8 stycznia 1945 roku Hitler musiał uznać, że poniósł porażkę i zgodzić się na ograniczony odwrót. Straty aliantów były duże. 76 980 żołnierzy, rannych, zabitych i jeńców. Jednak nie zaszokowało to amerykańskiej opinii publicznej i nie skłoniło Roosevelta ani Churchilla do zaproponowania Hitlerowi rokowań na temat zawieszenia broni. Być może nie było to potrzebne, gdyż sygnały napływające z Waszyngtonu i Londynu wskazywały, że Himmlerowi udało się osiągnąć więcej niż Hitlerowi w Ardenach. Jego atut, życie więźniów obozów koncentracyjnych, wydawał się bardziej skuteczny niż brygada Skorcenego i dwie armie pancerne. Na scenę znowu wkroczył Peter Kleist, co sugerowało, że jego zwierzchnik, minister Joachim von Ribbentrop, wietrząc postępy czynione przez Himmlera, włączył się do gry, wysyłając swojego człowieka do Sztokholmu. Jednak tym razem Kaltenbrunner był szybszy. Na początku 1945 roku Kleist spotkał się w sztokholmskim hotelu z Gilelem Storchem, przedstawicielem Światowego Kongresu Żydów. Panie Kleist, prosiłem o to spotkanie, gdyż chcę z panem porozmawiać o zwolnieniu 4300 Żydów z różnych obozów koncentracyjnych, powiedział Storch, gdy tylko usiedli przy stoliku. Jaka byłaby cena? Kleist potrząsnął głową. To mnie obraża, to handel ludźmi. Jedyna sprawa, jaka mnie interesuje, to wyjście z wojny, które nie rujnowałoby Niemiec, powiedział. Panie Kleist, to nie jest transakcja handlowa, z ogromnym smutkiem w głosie powiedział Storch. To po prostu umowa, która ma uratować ludzi. Ja nie mogę i nie chcę być włączony do takiej sprawy, gdyż wydaje mi się to odrażające i brudne. Kleist patrzył na swojego rozmówcę z wyższością. Ponadto nie jest możliwe rozwiązanie problemu żydowskiego przez takie indywidualne operacje. To można zrobić wyłącznie metodami politycznymi. Storch słuchał uważnie. Na początku sądził, że popełnił błąd, składając Kleistowi tak bezceremonialną propozycję i dotknął swojego rozmówcę. Jednak każde następne słowo wypowiadane przez Kleista przekonywało go, że ma przed sobą zręcznego negocjatora. W walce przeciwko antysemickiej III Rzeszy, mówił dalej Kleist, prezydent Roosevelt został osaczony przez wpływowych żydowskich przemysłowców, takich jak Morgenthau. I to, podobnie jak formuła bezwarunkowej kapitulacji, tylko wzmogło niemiecki antysemityzm, a w rezultacie Żydzi zostaną zniszczeni wraz z Europą, pozostawiając kontynent bolszewikom. Jeżeli zachowanie narodowości żydowskiej może być przehandlowane za zachowanie Europy, to mamy przed sobą właściwą umowę, za którą możemy oddać życie. Morgenthau to sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, autor planu rozwiązania kwestii niemieckiej po II wojnie światowej, przedstawionego we wrześniu 1944 roku. Musi pan porozmawiać z Ivarem Olsonem, podjął temat Storch. To dyplomata z ambasady amerykańskiej w Sztokholmie, a także osobisty doradca prezydenta Roosevelta w sprawach Komitetu Uchodźców Wojennych w północnej i zachodniej Europie. On ma bezpośredni dostęp do prezydenta. Wstał od stolika i ukłonił się uprzejmie. Z jego twarzy nie można było wyczytać, czy jest zadowolony, ale Kleist uznał, że obydwaj zrobili duży krok naprzód. Patrzył jeszcze przez chwilę za Storchem, który zgarbiony w długim czarnym płaszczu oddalał się do wyjścia. Sięgnął po gazetę, aby dowiedzieć się, jak się rozwija sytuacja w Polsce. gdzie 12 stycznia ruszyła radziecka ofensywa. Oczywiście mógł zasięgnąć informacji w niemieckiej ambasadzie, ale dawno już przestał wierzyć ludziom tam pracującym. Kilka dni później Storch do niego zadzwonił. Był wyraźnie podekscytowany. Mówił szybko i piskliwym głosem. Według Olsona prezydent Roosevelt chce uratować życie 1,5 miliona Żydów z obozów koncentracyjnych za pomocą polityki, jak pan to nazwał. To była wiadomość najwyższej rangi i Kleist zdecydował się natychmiast lecieć do Berlina, gdzie jednak nie udał się do swojego zwierzchnika Ribbentropa, lecz zgłosił się do Kaltenbrunnera. Ten, słuchając go, przemierzał niecierpliwie gabinet, aż nagle się zatrzymał. Wie pan doskonale, w co pan wsadza nos. Muszę natychmiast przekazać to Reichsführerowi. Nie wiem, co on zadecyduje w tej sprawie. Sięgnął po słuchawkę telefonu, ale zanim kazał połączyć się z Himmlerem, podniósł głowę. Niech pan się nie waży zrobić kroku za bramę ogrodu swojego domu, zanim sprawa nie zostanie ostatecznie wyjaśniona. Kleist wstał. Uśmiechnął się blado. Znowu areszt domowy. Ukłonił się i wyszedł z gabinetu. Był jednak przekonany, że tym razem on będzie górą. Nie mylił się. Po kilku dniach Kaltenbrunner posłał po niego. Reichsführer ostatecznie chce podjąć tę szwedzką możliwość, powiedział potrząsając ręką Kleista, jakby chciał mu serdecznie pogratulować. I nagle dodał. W naszych rękach nie ma 1,5 miliona Żydów. My mamy 2,5 miliona. Równie zaskakująca była następna informacja. Himmler, który zgadzał się, żeby Kleist udał się do Szwecji, aby tam podjąć negocjacje, miał oświadczyć, że Niemcy zwolnili z obozów koncentracyjnych 2000 Żydów jako dowód dobrej woli rządu niemieckiego. Kilka godzin później, gdy Kleist był już w domu i pakował się do wyjazdu, został ponownie wezwany do Kaltenbrunnera. Sprawa z Żydami jest dla pana ostatecznie zamknięta, usłyszał zdziwiony. Niech pan mnie nie pyta dlaczego. Nie miał pan nigdy nic wspólnego z tą sprawą i nie będzie pan miał w przyszłości. To już nie będzie pana dotyczyło, powtórzył z naciskiem. To wszystko. Co się stało? Dlaczego nastąpił tak gwałtowny zwrot? Czyżby Himmler raptownie zmienił zdanie i zrezygnował ze skłonienia Amerykanów do negocjacji w zamian za życie 2,5 miliona ludzi? Kleist nie potrafił odpowiedzieć na te pytania. Tymczasem do Sztokholmu zamiast niego pojechał dr Felix Kersten. Co to miało znaczyć? Być może Himmler nie miał zaufania do Kleista, gdyż obawiał się, że ten pozostanie lojalny wobec swojego zwierzchnika Ribbentropa i w decydującym momencie jemu przekaże najważniejsze ustalenia, dzięki czemu największy rywal Himmlera zbierze zaszczyty od Hitlera i historii. Możliwe jest też inne wytłumaczenie. Na początku lutego 1945 roku, po klęsce w Ardenach, gdy wojska radzieckie stanęły nad Odrą, a na zachodzie wojska angloamerykańskie przekroczyły Ren, nic już nie mogło uratować Niemiec. Alianci panowali na lądzie, morzu i w powietrzu. Bomby samolotów brytyjskich i amerykańskich wypalały niemieckie miasta i nic nie mogło ich powstrzymać. W nocy z 13 na 14 lutego nad Drezno nadleciały z różnych kierunków 224 samoloty bombowe Lancaster i do godziny 22.21 zrzucały na oznaczone cele bomby o wadze 1800 i 3600 kg. O godzinie 1.30 nadleciała druga fala 529 bombowców Lancaster, których luki bombowe były wypełnione w 75% ładunkami zapalającymi. Piloci z odległości 350 km widzieli łunę pożarów wznieconych przez bomby pierwszych samolotów. Tej nocy 773 bombowce RAF-u zrzuciły na centrum miasta 650 tysięcy bomb zapalających i burzących o łącznej wadze 2659 ton. Niemiecka obrona przeciwlotnicza była bardzo słaba i strąciła tylko 6 brytyjskich samolotów bombowych. 14 lutego atak ponowiło 311 bombowców B-17 z amerykańskiej 8 Armii Lotniczej. Ostatni nalot przeprowadziło 15 lutego 1100 bombowców amerykańskich. Drezno płonęło, a płomienie, wybuchy i gruzy pochłonęły dziesiątki tysięcy ludzi. Jak wielu, tego nie uda się nigdy ustalić, gdyż w mieście przebywało wiele niezameldowanych uchodźców. Policja podawała, że zginęło 18 375 osób. 2212 odniosło ciężkie rany, a 13 719 lekkie. Ocenia się jednak, że bombardowania pochłonęły co najmniej 35 tysięcy ofiar. W gruzach legło 27 tysięcy domów mieszkalnych i 7 tysięcy budynków publicznych. To było straszne ostrzeżenie aliantów. Taki los może spotkać każde miasto w waszym kraju. Może więc Himmler uznał, że nadszedł kres jego bezwzględnej lojalności i uwielbienia dla Führera i musi go usunąć, aby przejąć ster państwa w swoje ręce. Może dlatego posłał do Sztokholmu najbardziej zaufanego człowieka, który już wcześniej zyskał zaufanie szwedzkich władz. Rzeczywiście Kersten bez żadnych problemów dotarł do szwedzkiego ministra spraw zagranicznych, Christiana Güntera, lecz rozmawiał z nim o zwolnieniu z obozu więźniów z państw skandynawskich. Sprawa ratowania milionów Żydów już nie istniała. Dlaczego? Jeżeli Storch mówił Kleistowi prawdę, że prezydent Roosevelt jest zainteresowany politycznym rozwiązaniem, to oznaczało, że istnieje szansa na zawarcie rozejmu na Zachodzie. Jednak nadzieje te rozwiały się równie szybko, jak się pojawiły. Zapewne było to następstwem konferencji w Jałcie, która rozpoczęła się 5 lutego. Stalin, Roosevelt i Churchill ustalili tam podstawowe założenia powojennego porządku w Europie i prezydent nie miał zamiaru łamać tego traktatu. Zresztą dość naiwnie uważał, że przymierze, jakie Amerykanie i Rosjanie zawarli w czasie wojny, będzie kontynuowane również po wojnie. Był przekonany, że potwornie zniszczony Związek Radziecki nie chce zadzierać z mocarstwami zachodnimi, jedynymi państwami zdolnymi mu pomóc w odbudowie tysięcy zniszczonych miast, wsi, zakładów przemysłowych. Poza tym Roosevelt nienawidził brytyjskiego imperializmu, który jego zdaniem powinien po wojnie zniknąć. I wydawało się, że prezydent postawił sobie taki właśnie cel. Mówił do swojego syna Eliota. Kolonializm oznacza wojnę. Eksploatacja zasobów Indii, Birmy, Jawy, zabieranie całego bogactwa z tych krajów, ale nigdy nie dawanie im nic w zamian, edukacji, odpowiedniego poziomu życia, opieki zdrowotnej, wszystko to jest negowaniem wartości jakiejkolwiek organizacji, która mogłaby służyć pokojowi, zanim została stworzona. Roosevelt, który na początku lutego 1945 roku przyjechał do Jałty, był już innym politykiem niż na początku wojny. W 1940 roku, ryzykując swoją karierę polityczną, był zdecydowany na udzielenie pomocy Wielkiej Brytanii i doprowadzenie do przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny. Gdy zwycięstwo w tej wojnie znajdowało się już w zasięgu ręki, prezydent był zdecydowany stworzyć nowy, lepszy świat. Nie dostrzegał zagrożenia, jakim dla tego świata miał być stalinizm i dlatego nie przewidywał z nim walki, koncentrował się zaś na wykorzenieniu kolonializmu. Uważam, że próbujesz poradzić sobie z brytyjskim imperium, powiedział kiedyś w prywatnej rozmowie Churchill. I nie mylił się. Odnosiło się wrażenie, że Roosevelt podczas konferencji w Jałcie zadowolił się zapewnieniami Stalina, że w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej, do których weszła Armia Czerwona, zostaną przeprowadzone wolne wybory i dał się oszukać. Ale to nie była prawda. Nie, on nie był naiwny. Z jego upoważnienia Averell Harriman, ambasador amerykański w Związku Radzieckim, prowadził tajne rokowania ze Stalinem na temat ustanowienia w Polsce po zakończeniu wojny rządów podporządkowanych Moskwie. Wynika to z osobistych dokumentów Harrimana, ujawnionych na początku lat 90., na które powołuje się Larsz w periodyku Eastern European Politics and Society z 1993 roku, wydawanym przez University of California. Harriman zanotował: przy jednej okazji w maju 1944 roku prezydent powiedział mi, że nie interesuje go, czy państwa graniczące z Rosją zostaną skomunizowane. Po zakończonej konferencji w Jałcie Roosevelt wysłał depeszę do Stalina, w której pisał: odjeżdżam bardzo podniesiony na duchu rezultatami konferencji między panem, premierem Churchillem i mną. Narody świata, jestem tego pewien, przyjmą osiągnięcia tej konferencji nie tylko za probatą, lecz również jako prawdziwą gwarancję tego, że nasze trzy wielkie państwa mogą współpracować w czasie pokoju równie dobrze jak podczas wojny. Czy myślał o Polsce jako jednym z narodów świata, które miały z aprobatą przyjąć osiągnięcia tej konferencji? Sztokholmskie rozmowy Kerstena przebiegły bardzo dobrze i szybko ustalono, że do Berlina pojedzie książę Folke Bernadotte, aby tam rozmawiać bezpośrednio z Himmlerem. Folke Bernadotte to bratanek króla Szwecji Gustawa V. Od 1943 roku wiceprezes szwedzkiego Czerwonego Krzyża. Dwukrotnie organizował wymianę chorych i kalekich jeńców wojennych. W 1945 roku uczestniczył w rokowaniach na temat zwolnienia z obozu Sachsenhausen duńskich i norweskich więźniów politycznych. 24 kwietnia Himmler ponownie zaproponował mu pośrednictwo w negocjacjach na temat kapitulacji wojsk niemieckich na froncie zachodnim. Ceną, jaką za swój udział wyznaczył Bernadotte, było zwolnienie 20-30 tysięcy więźniów z obozów koncentracyjnych, w tym 5 tysięcy Polek z obozu Ravensbrück. Himmler zaakceptował to żądanie, gdyż zależało mu na poprawieniu opinii, jaką miał u aliantów, jednak do rokowań nie doszło. W 1946 roku Bernadotte przewodniczył szwedzkiemu Czerwonemu Krzyżowi. W 1948 roku uczestniczył jako mediator w rokowaniach między Izraelem a Arabami. Zginął zamordowany przez żydowskiego nacjonalistę. 19 lutego 1945 roku Walter Schellenberg osobiście zawiózł Szweda do Hohenlichen, gdzie w sanatorium doktora Gebharta mieściła się ostatnia kwatera Reichsführera SS. Nie sądzi pan, że nie ma sensu kontynuować wojny, odkąd jest prawdopodobne, że Niemcy mogą jej nie wygrać? Bernadotte, mający niewielkie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, zdecydował się zacząć od pytania, które, jak sądził, mogło stworzyć atmosferę szczerości sprzyjającą ugodzie w sprawach najważniejszych. Każdy Niemiec będzie walczył jak lew, zanim straci nadzieję, odpowiedział spokojnie Himmler. Sytuacja militarna jest poważna, ale nie beznadziejna. Nie ma bezpośredniego niebezpieczeństwa przełamania przez Rosjan frontu nad Odrą. W Szwecji narasta niepokój związany z braniem zakładników i mordowaniem niewinnych ludzi, powiedział nagle Bernadotte. To nieprawda, zaprzeczył gwałtownie Himmler. Oto przykłady. Bernadotte zaczął wyliczać przypadki zbrodni popełnianych przez żołnierzy niemieckich. Został pan źle poinformowany, przerwał mu Himmler i nagle zmienił temat. Czy ma pan jakieś konkretne propozycje? Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma 14. Koniec ścieżki drugiej.